Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak, jestem analitykiem w Zespole Ekonomii Behawioralnej i dzisiaj moim gościem jest profesor Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Okazją do naszej rozmowy jest wydanie po polsku książki dwóch noblistów z ekonomii, Davida Karda i Alana Krugera. W wersji polskiej ta książka została wydana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym. Książka nosi tytuł Mit i pomiar. Nowa ekonomia płacy minimalnej. Jest to wydanie jubileuszowe, jak czytam na okładce, w 20. roku publikacji oryginalnej książki. Profesor Kośny jest autorem przedmowy do polskiego wydania, dlatego dzisiaj mam nadzieję na taką dokonanie prawdziwego rozkładu, rozbioru na części pierwsze tej książki, oczywiście tak, żeby jeszcze czytelnikom zostało coś do czytania. Zacznijmy może od tego tytułu. O co chodzi z mitem? Czym jest ten mit, o którym piszą ekonomiści?
W sumie jednoznacznie autorzy nie rozprawiają się z tym tematem. To znaczy nie mówią dokładnie, że to jest mit, natomiast w całej książce przewija się jeden wątek, że rzeczywiście tym mitem tytułowym są klasyczne założenia dotyczące modelu rynku pracy, czyli sposób, w jaki ekonomiści myślą o rynku pracy, w jaki sposób przewidują konsekwencje zmian na rynku pracy, w jaki sposób też widzą w szczególności wpływ płacy minimalnej, dlatego że pod tytułem ekonomia płacy minimalnej i to jest taka centralna oś, wokół której więc ten mit tytułowy, takie klasyczne, ekonomiczne w tym zakresie służą do przewidywania, do analizy.
Dobrze, ale to chciałbym się troszeczkę zatrzymać nad tym klasycznym czy standardowym modelem, jak nazywany on jest w książce. Czego my jako ekonomiści tych studentów uczymy, że potem zdaniem Karda i Krugera powstają takie mity? To znaczy, jeśli otworzymy sobie podręcznik rozdział podręcznika dla właśnie jakichś studiów licencjackich dotyczący rynku pracy, co tam znajdziemy?
Tam przede wszystkim znajdziemy podstawowy model popytu i podaży. To jest takie podstawowe założenie, które z jednej strony ekonomiści robią, z drugiej strony, którego myślę nie mogą nie zrobić. Pytanie dotyczące modelu dotyczy tego, na ile my jesteśmy w stanie szeroko na ten problem spojrzeć. Ja tutaj się posłużę cytatem, zresztą który cytują Kard i Kruger z Paula Samuelsona. Oni piszą w ten sposób. Jednak obawiam się, tu pisze Samuelson, że gdy ekonomista teoretyk kieruje swą uwagę ku ogólnemu zagadnieniu ustalania wynagrodzeń oraz ekonomii rynku pracy, jego głos cichnie, a słowa więzną w gardle. Jeżeli jest szczery wobec siebie, musi przyznać się do ogromnej niepewności i wątpliwości dotyczących nawet najbardziej podstawowych i elementarnych zagadnień w tym przedmiocie. I to jest również noblista i tak w 1951 roku, to jest już dawno, to jest ponad 70 lat temu, co pokazuje, że właściwie ekonomia z rynkiem pracy zawsze miała mniejszy lub większy problem, co nie zmienia faktu, że żeby ten rynek jakoś modelować, jednak pewne wnioski o rynku wyciągać, pewne założenia musimy poczynić. No i tu się właśnie pojawia ten problem, bo jeśli chcemy o rynku pracy powiedzieć krótko, i jeśli chcemy, żeby ten przekaz był jednoznaczny, no to musimy cofnąć się do modeli, co zresztą jest w ogóle charakterystyką modeli, które są uproszczeniem rzeczywistości przecież, które tak bardzo upraszczają rzeczywistość, że aż ją zniekształcają. No i tu właśnie wracamy do tego modelu podstawowego popytu i podaży, no na którym mamy właśnie te dwa fundamentalne w ekonomii czynniki. No i wtedy jest jednoznaczne, że jeśli z tego modelu jednoznacznie wynika, że jeśli, powiedzmy, rośnie cena, no to w tym momencie powinniśmy się spodziewać spadku popytu na pracę. No, co w kontekście rynku pracy, no, kończy się spadkiem zatrudnienia i powiedzmy, no, na przykład wzrostem bezrobocia.
Powiedzmy, jak to działa, tak? To znaczy jest tak, że popyt na pracę to jest strona, to oferują pracownicy, znaczy my wszyscy, jeśli wykonujemy pracę, to tak naprawdę zapewniamy podaż pracy, a popyt na pracę, no, jest zgłaszany przez firmy, tak? Przez przedsiębiorstwa. No i według tego klasycznego modelu te krzywe popytu i podaży się przecinają w jakimś punkcie, jest to płaca rynkowa i płaca minimalna jest ustalana powyżej rynkowej, żeby, no właśnie, żeby co? Według modelu klasycznego to ona prawie, że nie ma chyba korzyści, prawda? Czy ona coś przynosi dobrego według tego standardowego modelu?
A to znaczy, tutaj właśnie jest pytanie, no czy ona musi być ustawiana powyżej tej ceny równowagi, to nie jest jednoznaczne. To znaczy, tu może się to w bardzo różny sposób odbywać. Ona może też być ustalona na poziomie niższym niż cena równowagi, no co by oznaczało, że de facto na rynek nie ma wpływu. Jeśli ustalimy ją natomiast powyżej tej ceny równowagi, no to właśnie pojawia się ten problem, który się pojawia w momencie, kiedy ceny są podnoszone powyżej ceny równowagi, czyli ograniczamy w tym momencie popyt w obszarze i w ogóle możliwość trwania transakcji, no bo na tym rynku, no tak jak na każdym innym rynku, dokonuje się transakcji, był łaskaw zauważyć, no więc jeśli ustalimy tę cenę zbyt wysoko, no to de facto ograniczamy liczbę transakcji. Ograniczenie liczby transakcji, znowu ta taka trochę ekonomiczna nowomowa, prowadzi do tego, że de facto ludzie, którzy mogliby pracować i którzy w kontekście rynkowym do tej pracy by się nadawali i którym przedsiębiorstwa albo instytucje, bo tu mamy bardzo duży też sektor instytucji, powiedzmy państwo też występuje jako podmiot zatrudniający, byłyby chętne zatrudniać, w takich warunkach nie są w stanie zatrudniać, dlatego że zgodnie właśnie z tym podstawowym modelem płaca, którą musieliby zapłacić, czyli ten koszt pracy, który ponoszą, byłby wyższy niż krańcowa wydajność pracy, czyli ten krańcowy efekt z pracy. No i tu wracamy właśnie do tego podstawowego modelu, w którym widzimy, jak te krzywe właśnie popytu i podaży wzajemnie się układają i w którym znajdujemy pewien optymalny punkt.
Tak, rzeczywiście to założenie o tym, że płaca jest równa krańcowej produktywności, no to jest takie, jeśli dobrze pamiętam, nawet XIX-wieczne założenie i ono się, no w ogóle takie podejście krańcowe, znaczy i cena krańcowa i koszt krańcowy w przypadku ekonomii przedsiębiorstwa i tak dalej, to jest bardzo popularne w ekonomii tej teoretycznej. No i tutaj mamy taki obraz świata, że właściwie firmy trochę ten proces ustalania płac mają z głowy. Znaczy to nie jest decyzja, po prostu ustalają, właściwie są cenobiorcami, jeśli jest, czyli płacobiorcami, jeśli rynek jest konkurencyjny, ten rynek pracy, prawda? Znaczy,
tak,
cały rozdział.
Tak, to jest właśnie tak, XIX-wieczny pomysł, to jest w ogóle cały ruch marginalistów, bardzo wywodzący się z matematyki. To znaczy wszystkie te rzeczy, które w ekonomii są takie bardzo zmatematyzowane i które bardzo często do ekonomii właśnie trafiały tak mniej więcej od połowy XIX wieku do połowy powiedzmy XX wieku. Oczywiście to nie znaczy, że teraz ekonomia nie jest matematyzowana, w pewnym sensie jest nawet bardziej, ale te takie podstawowe rzeczy trafiały właśnie w tym okresie i one oddają takie piękno modeli, to znaczy one są piękne w sensie matematycznym, jasne i pokazujące pewne prawdy ponadczasowe, które jawią się jako właśnie takie niepodważalne. Natomiast no niestety bardzo często są dosyć odległe od rzeczywistości, dlatego że przesadnie upraszczają rzeczywistość. I tutaj w tym podejściu marginalistycznym, w tym podejściu właśnie tego kosztu krańcowego czy zysku krańcowego, my upraszczamy przesadnie rzeczywistość, dlatego że de facto zakładamy, że rynek jest idealny. My na tym rynku mamy idealną konkurencję, że mamy na tym rynku idealną wiedzę wszystkich podmiotów, idealną przejrzystość rynku, więc to są wszystko te elementy, w których jako przydawka pojawia się idealny, no a jeśli wiemy, że rynek nie jest idealny, no bo takie jest życie wokół nas, ono nie jest idealne, no to pojawiają się problemy z tym modelem i z tymi efektami, z tymi konsekwencjami, które z tych modeli odczytujemy.
No z pewnością, ale wynika to też chyba z takiego pewnego być może napięcia między teorią a empirią w ekonomii, to znaczy chciałbym tutaj zapytać pana profesora, autorzy zresztą tak sugerują to troszkę na początku, mówiąc o takich rewizjonistach, śledzając badania również oparte na danych na temat płacy minimalnej. To znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że do czasu pojawienia się tych badań empirycznych Karda i Krugera, o których za chwilę powiemy, no ekonomiści nie byli bardzo zainteresowani, że tak powiem, empirycznym weryfikowaniem tego pięknego matematycznego modelu, tylko raczej jego jakby coraz bardziej wysublimowaniem go właśnie w ramach teorii ekonomii. Czy tak jest, czy to zbyt daleko posunięty wniosek?
To znaczy, ten cytat, od którego zacząłem, Samuelsona, po pokazuje, że ekonomiści zawsze mieli świadomość, że coś z tym rynkiem, przepraszam za określenie, jest nie tak. Są różne były etapy. To znaczy w tych czasach, kiedy karty Kruger, czyli tu pamiętamy, no to jest rzecz, która się zaczęła chyba w latach, można powiedzieć, gdzieś 70. No, Kart z Krugerem prowadzili te badania w końcu lat 80., początek lat 90. To był model, kiedy ten model podstawowy, kiedy dominowała ekonomia klasyczna. Natomiast oni rzeczywiście wspominają o rewizjonistach, o głównie Lesterze, Reynoldsie, Kerze, Dunlopie, którzy no, pokazywali, że te wnioski, które wynikają z tego modelu podręcznikowego, jak go nazywają, niekoniecznie pokazują pełną rzeczywistość. Także to nie jest tak, że oni odkryli zupełnie nową rzeczywistość i że nigdy wcześniej od zarania ekonomii nie było dyskusji na temat tych innych konsekwencji. Natomiast dominujący pogląd w tym czasie był rzeczywiście taki, podwyższamy płacę minimalną, to powinno to skutkować spadkiem zatrudnienia.
Jeszcze ostatnie takie pytanie teoretyczne, no bo to nie jest przypadek, że na rynku pracy, w tym klasycznym modelu, no mamy, ten rynek wygląda tak samo jak inne rynki, prawda? Mamy krzywą popytu i podaży, inaczej nazywamy cenę, bo nazywamy ją płacą, inaczej nazywamy no tą ilość, znaczy tu jest ilość pracy, ale w gruncie rzeczy no, obowiązuje tutaj takie klasyczne najbardziej prawo popytu, prawda? Oni nawet odnoszą się do jednego, kiedy opisują krytykę swoich badań, odnoszą się do tego, że ich badania miałyby rzekomo zanegować to najbardziej podstawowe w ekonomii prawo popytu, że jak rośnie cena, to spada popyt. Czy pana zdaniem takie prawa w ekonomii w ogóle istnieją? To znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że mamy jakieś fundamentalne, już niezależnie jak wyprowadzone, czy w podejściu marginalnym, czy po prostu tak bardziej teoretycznie, dedukcyjnie, czy rzeczywiście możemy mówić w ekonomii o takich prawach silnych?
To znaczy, no to jest właśnie pytanie już bardzo, rzeczywiście bardzo meta, bardzo filozoficzne, jeśli chodzi o ekonomię. Tu no można, w zasadzie to powinniśmy się tu odwołać do filozofii nauki. Nie wiem, czy to nie jest za bardzo odejście od naszego tematu, ale możemy przez chwilę o tym rzeczywiście porozmawiać. Chodzi o to, że pytanie właśnie, no to jest o relację, to o czym pytał pan w poprzednim pytaniu, o tę relację pomiędzy empirią a teorią. Pytanie jest, no właśnie, no co się dzieje, kiedy my mamy pewną teorię, okazuje się, że ma różnego typu rysy. No i to znaczy te rysy polegają na tym, że pojawiają się na przykład prace empiryczne, bo tu znowu cytując Samuelsona, on powiedział, że w zasadzie jedną teorię może zabić tylko druga teoria, a fakty, empiria może jej co najwyżej nabić śniaka. To jest zresztą cytat, który też Hardy i Kruger podają. No i właśnie pytanie, no czy tak jest rzeczywiście, czy to faktycznie te fakty mogą tylko nabić śniaka? No i tu jest pytanie o filozoficzne, to znaczy jeśli byśmy wrócili do Lakatosza, który jest bardzo często przywoływany też w kontekście ekonomicznym. Lakatosz podaje, że mamy do czynienia z pewnym twardym rdzeniem teorii, który stanowi o istocie danej nauki. To są podstawowe teorie, których nie można zanegować, natomiast wokół tego twardego rdzenia mamy ileś teorii, które już nie mają takiego fundamentalnego znaczenia. No i Lakatosz mówi, że jeśli my zanegujemy którąś z tych teorii z tej otoczki, tego twardego rdzenia, no to właściwie się nic poważnego nie dzieje. No i teraz gdybyśmy na to jednak w kontekście tej teorii spojrzeli na ekonomię, no to jawi się to dosyć jednoznacznie. No jednak takie rzeczy jak prawo popytu i podaży, no nie wiem, tu można na pewno o wszystkim dyskutować, natomiast no ja bym zdecydowanie jednak uznał tego typu prawo jako tę teorię twardego rdzenia. W kontekście tego, o czym mówi Lakatosz. I teraz jeśli my byśmy zanegowali tak podstawowe prawo, no to rzeczywiście studenci ekonomii mogą się czuć zawiedzeni, no bo mogą powiedzieć, że ci, którzy za te studia płacą, no to oddajcie nam pieniądze, a ci, którzy za te studia no wprost nie płacą, no powiedzieli, no słuchajcie, no dokonaliśmy niewłaściwego wyboru, no to są jakieś bajki. No więc gdybyśmy to zanegowali, konsekwencje, ja tu oczywiście żartuję w kontekście studentów, ale to oczywiście każdy inny człowiek, który gdzieś tam ma do czynienia z prawem, prawami ekonomicznymi, mógłby się czuć równie zawiedziony. W związku z tym, to co tak naprawdę negują Carty Krüger, prowadząc swoje badania empiryczne, oni nie negują tej teorii twardego rdzenia, czyli prawa popytu i podaży. Oni wręcz cały czas do tego modelu mniej lub bardziej wprost się odnoszą. Natomiast oni mówią, że to, co jest wokół tego, to, o czym mówił właśnie Samuelson, mówiąc o złożoności rynku pracy i jego specyfice, oni tak naprawdę tutaj negują poszczególne teorie, które zakładają wielką jednoznaczność, które przede wszystkim są zbyt uproszczone, dlatego że nie biorą pod uwagę czynników, które tak naprawdę muszą być wzięte pod uwagę, żeby ta teoria miała przynajmniej pozory prawdopodobieństwa. I tutaj pan na początku się przedstawił jako przedstawiciel zespołu ekonomii behawioralnej. Tu wchodzi bardzo dużo elementów, które mają na przykład charakter behawioralny. My nie możemy rynku prawnego innego rynku, na którym właśnie mamy pewien towar, na którym my te towary sprzedajemy. Te towary bardzo często mają charakter zunifikowany, mają charakter wystandaryzowany. No, trudno sobie wyobrazić, na przykład byśmy w kontekście rynku pracy chcieli powiedzieć, czym jest standardowy towar na rynku pracy, nie? Czym jest jednostka pracy nawet, nie? Proszę zwrócić uwagę, to jest tak bardzo indywidualne. Tam, gdzie się pojawiają ludzie, gdzie każdy człowiek jest inny, każdy rodzaj pracy de facto przez to jest też inny, trudno mówić o takiej bardzo daleko posuniętej standaryzacji, jaką się to w jednoznaczny sposób wycenia. Skoro nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie wycenić, tak naprawdę efektywności, no to pytanie, no to jak znaleźć tę mityczną równowagę właśnie na tym rynku. Więc tu się pojawia mnóstwo tego typu szczegółowych problemów, które powodują z jednej strony, że ten rynek jest bardzo specyficzny, z drugiej strony, że jego opis musi być nawet bardzo uproszczony, no bo jeśli budujemy model, to zawsze upraszczamy, jednak musi uwzględniać pewne rzeczy, których w tym standardowym, takim podręcznikowym modelu, no jednak po prostu nie ma, no i stąd są te rozbieżności.
Tak, przypomina mi się, jak ekonomista taki może nie do końca głównonurtowy Nicholas Kaldor pisał w latach 70., że właśnie o rynku pracy, że podejście równowagowe to nie jest tylko ignorowanie empirii, ale w ogóle ignorowanie naukowej strony modelowania. Ale dobrze, wiemy już, dlaczego to jest tak ważne dla ekonomii, te badania Carda i Krugera, to może w końcu porozmawiajmy o wynikach. Oni tutaj podają kilka naprawdę dużych badań. Oczywiście odnosimy się w pierwszej kolejności i oni także do wpływu płacy minimalnej na zatrudnienie, bo jak sobie już omówiliśmy, analiza tego modelu standardowego prowadzi do wniosku, że jeśli płaca minimalna jest ustanowiona na poziomie powyżej tej płacy równowagi na rynku, no to pojawi się bezrobocie, tak? Będzie więcej chętnych niż miejsc pracy. Oni przeprowadzili takie, są najbardziej znani, może można powiedzieć, takiego jednego badania restauracji fast food w dwóch Stanach. Czy mógłby pan opowiedzieć, na czym ono polegało?
Znaczy, dlaczego może tak? Dlaczego wybrali restaurację? Może od tego zacznijmy. Dlatego, że to jest miejsce, gdzie jest bardzo wysoki odsetek, zresztą w ogóle obecnie też mamy z tym do czynienia, ten segment HoReCa, to jest miejsce, w którym jest bardzo duży odsetek płac albo na poziomie minimum, albo nieznacznie przekraczających minimum. I teraz jeśli chcemy znaleźć miejsce, w którym ten wpływ zmian płacy minimalnej będzie najbardziej widoczny, no to musimy właśnie odnaleźć miejsce, w którym ten odsetek będzie znaczny, dlatego że jeśli my w przedsiębiorstwie mamy, nie wiem, powiedzmy 1% pracowników zatrudnionych z wynagrodzeniem na poziomie płacy minimalnej, no to ewentualne zmiany, które się w tym przedsiębiorstwie czy w sektorze dokonają w warunkach zmiany tej płacy minimalnej, będą miały też marginalne znaczenie. Natomiast szukając takiego sektora, no i oni właśnie ten sektor zdefiniowali rzeczywiście jako sektor restauracji fast food, gdzie jest dosyć duża grupa pracowników młodocianych, gdzie właśnie jest duży odsetek osób, które są zatrudnione na stawkach minimalnych, no chcieli pokazać, co się w tych restauracjach wydarzy. Jest to o tyle ciekawe miejsce, bo też jest to sektor, w którym są nie tylko osoby zatrudnione z wynagrodzeniem na poziomie płacy minimalnej, tylko że są na przykład no, kierownicy, są menedżerowie ogólnie rzecz biorąc, czyli mamy pewien przekrój jednak pracowników, a z drugiej strony sporo zarabia na tym poziomie minimum. No i to jest właśnie rzecz, którą oni analizowali, czyli co się stanie w momencie, kiedy płaca minimalna zostanie podwyższona. I oni się zastanawiali nad kilkoma rzeczami, to znaczy po pierwsze, to tak jak pan już wspominał, czy spadnie zatrudnienie, no bo tak teoretycznie powinno być, zgodnie z tym modelem podręcznikowym, jak oni go nazywają, czy to spowoduje na przykład zamknięcia restauracji, bo to jest też taki element, który kontrolowali, dlatego że być może na przykład nie spadnie zatrudnienie w tych działających restauracjach, ale część po prostu sektora przestanie istnieć, co de facto będzie miało skutek taki sam. Natomiast jeśli prowadzimy badania tylko na istniejących obiektach, to możemy ten efekt pominąć. Więc pierwsza rzecz, o którą pytali, no to właśnie był ten spadek zatrudnienia potencjalny. Druga rzecz, którą byli bardzo zainteresowani, to jest to, co się stanie z wynagrodzeniami powyżej minimum. Bo to jest też druga sprawa, no podwyższając i szybko minimalne wynagrodzenie, no i ponosząc koszty tego, no my się zastanawiamy, no co się stanie z tymi pozostałymi, czy nie stanie się tak, że w pewnym momencie wszyscy w takiej restauracji zaczną zarabiać na poziomie minimum. Kolejna rzecz, którą rozważali, to były ceny produktów, to znaczy czy wskutek tych zmian doszło do czegoś, co jest szczególnie ważne też na przykład w tym kontekście, w którym teraz żyjemy, czy na przykład dojdzie do podwyższenia cen produktów, no co de facto oznacza jakiś tam impuls inflacyjny. To jest kolejna rzecz. No i wreszcie zastanawiali się nad wieloma innymi aspektami, które były gdzieś tam wokół, czyli na przykład jak to wpłynie na wartość firmy dla akcjonariuszy, jak to wpłynie w ogóle na poziom ubóstwa, jakiś dobrostan szeroko rozumiany, zwłaszcza w tym, chociaż może bardziej w tym ujęciu materialnym. Więc to były te rzeczy, które oni analizowali, rzeczywiście koncentrując się na porównaniach międzystanowych, to znaczy, bo w Stanach Zjednoczonych oprócz płacy federalnej, część stanów ustala, zwłaszcza tych bogaczych, ustala jeszcze płace stanowe i modyfikacja tych płac stanowych, kiedy patrzymy na restauracje, czy w ogóle powiedzmy firmy, które gdzieś tam leżą blisko na granicy tych stanów, no a są w zakresie jurysdykcji poszczególnych tych płac stanowych, no tworzy idealny eksperyment naturalny, to znaczy po prostu coś takiego, co się wydarza, co dla ekonomisty jest czymś bardzo miłym do analizy, mianowicie pozwala no patrzeć na to, jak te zmiany się dokonują w warunkach prawie że kontrolowanego eksperymentu, to znaczy kontrolowanego w tym sensie, że jeśli uwzględnimy bliskość geograficzną i dwie jurysdykcje prawne, to w tym momencie dostajemy praktycznie pojedynczy czynnik, który różnicuje dwie populacje. Także to jest idealna sprawa i dlatego oni właśnie, myślę, do tego podeszli w ten sposób i dlatego tym przypadkiem się zainteresowali. Ale badali oczywiście szerzej, bo oni badali też w Stanach niesąsiadujących ze sobą te płace, więc analizowali różne warianty po to, żeby pokazać, że to rzeczywiście nie jest tak, że zbadali tylko jedno miejsce we wszechświecie w jednym momencie i na podstawie tego wyciągają ogólne wnioski, tylko faktycznie tych eksperymentów pokazali więcej.
Tak, bo tam w Stanach Zjednoczonych oni opisują, że płaca minimalna federalna była przez prawie dekadę, czy nawet ponad dekadę od początku lat 80. niezmieniana. No i rzeczywiście niektóre stany, jak to właśnie New Jersey, podniosło z $3.35 do $5, więc faktycznie podwyżka jakaś widoczna. No i tutaj można przytoczyć wyniki, że rzeczywiście wynagrodzenia wzrosły, no oczywiście wzrosły istotnie w całej, tak jak pan wspomniał, nie tylko ta płaca minimalna, ale rzeczywiście średnie wynagrodzenia w tym stanie wzrosły. Zatrudnienie nie zmieniło się w żaden istotny sposób. Przywołują też inne badania. W Teksasie też restauracje fast food. Między różnymi typami restauracji, gdzie rzeczywiście w tych tańszych fast foodowych są płace minimalne, w tych droższych może niekoniecznie. Tutaj, co ciekawe, wzrosło i wynagrodzenie, i zatrudnienie, więc w ogóle wnioski przeciwne do modelu standardowego. Porównywali młodzież w różnych stanach i w Kalifornii. Dlaczego młodzież? Dlatego, że oni tak piszą, że właśnie takie argumenty przeciwników w ogóle, tak politycznych przeciwników płacy minimalnej są takie, że to zabiera pracę młodym. Także tutaj wzrosły wynagrodzenia bez zmian w zatrudnieniu istotnym. Rzeczywiście pracownicy handlu detalicznego, pracownicy generalnie branży restauracyjnej w bardzo różnych stanach, w różnym udziale tych pracowników. Są też w tej książce przytoczone badania międzynarodowe i rzeczywiście wydaje się, że to jest taka, trudno mówić może o jakimś nokaucie, ale jeśli można by mówić o nokaucie dla tej teorii standardowego modelu rynku pracy, no to rzeczywiście tych dowodów jest sporo. Rzeczywiście jest też analizowane zmiany cen, analizowany jest efekt redystrybucyjny, czyli czy właśnie jakoś zmniejszamy nierówności społeczne. No i tu wszystko wychodzi, że tak powiem, po myśli Carda i Krugera. To znaczy te wyniki empiryczne są, wydawać by się mogło, przynajmniej dla laika czytającego taką książkę, niepodważalne.
Spotkajcie. Tak, to znaczy tu się może proszę. Jeszcze, bo tam właśnie oprócz tych stanów, które pan wymienił w kontekście tych właśnie badań międzynarodowych, oni jeszcze analizują takie terytorium zależne w sumie Stanów Zjednoczonych, Puerto Rico. To jest też, jak będą państwo czytali tę książkę, a mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo naprawdę z tego warta, to warto zwrócić też uwagę na tę sytuację Puerto Rico, dlatego że sytuacja na rynku pracy jest tam kompletnie różna w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie, no i w związku z tym ta ustalana płaca minimalna federalna, ona miała tam zupełnie inne znaczenie niż w Stanach Zjednoczonych, tych powiedzmy właściwych, nazwijmy to w ten sposób. I to był bardzo ciekawy przypadek, dlatego że nawet w takiej sytuacji, w której rzeczywiście doszło do bardzo dużej rozbieżności pomiędzy specyfiką lokalnego rynku pracy a ustalonym poziomem płacy minimalnej, też nie zaobserwowano jakichś istotnych, negatywnych konsekwencji w kontekście zatrudnienia. To też jest bardzo, bardzo istotny i ciekawy wynik, który gdzieś tam może nie jest centralnym elementem tej książki, dlatego że tam to był element tego eksperymentu, który trudniej było kontrolować, ale jednak, który jako taki trochę poboczny wątek jest bardzo interesujący, no i dający do myślenia.
Teraz przeszedłbym do krytyki, do głosów polemicznych wobec ich badań, no bo rzeczywiście wydaje się, że one są naprawdę, tutaj te dowody, eksperyment naturalny, no trudno się naprawdę do czegoś przyczepić, ale porozmawiajmy chwilę o tym, na podstawie tego, co oni piszą, że z jaką krytyką się spotkali. Na przykład tutaj już pan profesor zauważył, że może być tak, że restauracje się zamykają, a nie redukują zatrudnienie, ale zarzut był taki, że jeśli zbyt blisko momentu prowadzenia tej płacy minimalnej przeprowadzimy ankiety badające zatrudnienie, no to firmy mogą wykonywać takie procesy dostosowawcze jeszcze przed wprowadzeniem tej płacy minimalnej. Tak, czyli, że jeśli zapytamy firmę miesiąc przed wprowadzeniem płacy minimalnej, no to ona już zdążyła zredukować to zatrudnienie i nic nie pokaże. Taki wynik rzeczywiście. Albo że badania samych restauracji fast food, czy w ogóle jakiejś jednej branży, no nigdy nie dadzą się uogólnić na, a model standardowy jest właśnie czymś ogólnym. No i też chyba jest tak, że niektórzy właśnie bardziej cenią taką spójność tego prawa popytu, żeby ono obowiązywało również na rynku pracy, niż jakąś być może anomalię empiryczną. Czy pana zdaniem któryś z zarzutów, czy tych z książki ogółem, czy tych, które tutaj rozmawialiśmy, czy one są w ogóle dla pana przekonujące w jakimś sensie?
Znaczy one są bardzo ważne w ogóle, dlatego że to jest właśnie powód, dla którego ta książka jest dosyć obszerna. To znaczy oni starają się na wszystkie potencjalne zarzuty odpowiadać. To trochę działa w ten sposób, ta książka jest skonstruowana w ten sposób, że oni wymyślają potencjalny zarzut. Oni może tego nie nazywają tak w ten sposób, ale to de facto tak się odbywa. Wymyślają potencjalny zarzut i starają się znaleźć na to odpowiedź, zanim ten zarzut zostanie sformułowany. Część zarzutów sami formują pod adresem innych badań, czyli dokonując reestymacji pewnych modeli i odpowiadając, no, że to właśnie należy zrobić inaczej. Natomiast no, to, co pan pyta, to jest w ogóle problem badań empirycznych w ekonomii. To znaczy my ekonomiści chcieliby, żeby można było z ekonomii zrobić, przynajmniej niektórzy ekonomiści, żeby można było zrobić naukę ścisłą, czyli żebyśmy mogli prowadzić eksperymenty takie jak w fizyce, czyli nie wiem, rzucamy piłką i my jesteśmy w stanie opowiedzieć o prawach rządzących jej ruchem, możemy kontrolować, możemy sobie wyobrazić eksperyment, w którym jesteśmy w stanie zmieniać poszczególny parametr, czyli na przykład energię jakąś, którą przekazujemy tej piłce. No w ekonomii my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To znaczy my mamy pewną rzeczywistość i teraz każdy inny stan rzeczywistości, on będzie stanem w ekonomii, to określamy jako stanem kontrfaktycznym, czyli innym niż rzeczywisty. I teraz my chcielibyśmy czasem wrócić do tej sytuacji i zobaczyć ten scenariusz kontrfaktyczny, w którym na przykład nie było podwyżki płacy minimalnej, ale my tego nie jesteśmy w stanie zrobić, dlatego że ta rzeczywistość już minęła. Nawet jeśli będzie bardzo podobny, to i tak będzie już inny. I zawsze można użyć argumentu, że te czynniki, których my nie kontrolowaliśmy, to były właśnie te czynniki, które się okazały istotne. I teraz właśnie Carl z Krugerem, mówiąc o tym eksperymencie naturalnym, no mają do dyspozycji no właśnie taki eksperyment, czyli obserwują pewną rzecz, która się zmienia, i starają się pokazać, że wszystkie inne potencjalnie istotne dla tego zjawiska aspekty były w tym eksperymencie kontrolowane, czyli że myśmy uwzględnili właściwie wszystko, co się dało. I to są te rzeczy, o których tutaj Pan wspominał, no bardzo wiele tych rzeczy właśnie związanych z tym, żeby uwzględnić na przykład restauracje te właśnie, które upadły, żeby uwzględnić podobieństwo tych restauracji, podobieństwo rynku i tak dalej. Natomiast no, tu jest zawsze też ten argument, który przy badaniach empirycznych no, też się pojawia, zwłaszcza kiedy to są badania, których nie możemy objąć całej populacji, no czy poza naszą próbą nie znalazły się jakieś istotne obiekty. No to właśnie oni tutaj próbowali temu zaradzić, właśnie badając też, czy te restauracje gdzieś nie upadły, kto odpowiadał, czy nie było jakichś cech wspólnych, że właśnie na przykład odpowiadały tylko restauracje, które powiedzmy, no żyją w zgodzie z tym prawem dotyczącym płacy minimalnej, bo to też jest istotny aspekt, jeśli ktoś na przykład oszukuje i płaci poniżej płacy minimalnej, no to on będzie znacznie mniej chętny do tego, żeby w tego typu badaniu wziąć udział i zadeklarować wprost, no przepraszam, ja płacę poniżej płacy minimalnej, czyli łamię prawo. Więc tu się pojawia mnóstwo tego typu aspektów. No oni po to właśnie tak szczegółowo opisują, po to estymują wiele modeli, żeby w miarę pokazują dużo faktów pozornie niezwiązanych z samym badaniem, po to, żeby właśnie pokazać, że na tyle, na ile jest to możliwe właśnie w tym ujęciu ekonomicznym, oni jednak kontrolują to otoczenie i że w tym otoczeniu nie pozostało już nic, albo przynajmniej niewiele bardzo elementów, które potencjalnie mogłyby wpływać na wynik tego badania. Tu jest właśnie jedna z tych rzeczy, która jest kluczowa dla tej książki. Oni po prostu pokazują, jakby wynik jest bardzo istotny, bo oni się zajmują bardzo istotnym zagadnieniem, jakim jest płaca minimalna, ale niezależnie od tego, oni pokazują też pewną filozofię prowadzenia badań, pewną metodę. My już teraz, po tylu latach, w dużej mierze też dzięki tej książce, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni we współczesnej ekonomii, ale jak się cofniemy te 30 lat, to wcale nie było takie oczywiste, że właśnie te badania można w ten sposób prowadzić i to jest ich bardzo wielkie osiągnięcie, pokazanie właśnie metody, która stara się uwzględnić bardzo wiele elementów z otoczenia, wyestymować wiele modeli, sprawdzić wiele specyfikacji, a jednocześnie kontrolować tak dużo elementów tych dodatkowych, na ile jest to tylko możliwe.
Tak, ale takie badania chyba no, są takim świętym gralem, czy takim naprawdę wyjątkiem, czy może czarnym łabędziem powiedzmy, no bo ile razy zdarza się tak, że w ogóle metoda eksperymentu naturalnego jest do zastosowania, prawda? No bo tutaj mamy w pewnym sensie taką interwencję, taki bodziec, czyli tą zmianę w prawie, no i mamy grupę kontrolną, na którą ona nie zadziałała, ta zmiana, i grupę badaną, na którą ona zadziałała, które są jakoś porównywalne ze sobą, ale większość chyba badań, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, chyba wciąż jednak polega na danych, które są na przykład na szeregach czasowych, czy generalnie na danych, w których nie ma takiego właśnie bodźca, który by nam różnicował, bodźca z zewnątrz, który by nam różnicował grupy. No i w takie badania chyba trochę mniej mówię o przyczynowości.
Tak? Zdecydowanie mniej. Oczywiście to, o czym pan mówi, to jest praktyka ekonomii, czy też ekonometrii w dużej mierze. No, dosujemy takie, jakie mamy. Znaczy tu wielkość autorów, to, że David Card no, otrzymał też za tę, w dużej mierze za tę właśnie pracę, nagrodę Banku Szwecji imieniem Alfreda Nobla, czyli tak zwanego ekonomicznego Nobla, no polega właśnie na tym, że oni jednak umieją, wielcy badacze, w tej rzeczywistości, którą mamy, odkryć takie elementy, które właśnie dają nam szansę na prowadzenie tego typu badań, bo tych rzeczy wbrew pozorom trochę jest, znaczy oczywiście my nie jesteśmy w stanie niestety, tak jak pan mówi, dla każdego obszaru znaleźć takiego eksperymentu, ale właśnie, no wielkość badacza polega na tym, że szuka rzeczy, które są nieoczywiste. Gdyby oni nie przeprowadzili tego badania, to by nie oznaczało, że te eksperymenty nie miały miejsca, bo one miałyby miejsce, tylko po prostu nie znalazłby się nikt skorzystać, więc tu wyzwanie dla nas, jako dla naukowców, no jest takie, no żeby jednak takich miejsc szukać, to znaczy starać się ten świat opisywać w jak najlepszy, w jak najbardziej dokładny sposób, ale oczywiście no po pierwsze, nigdy te eksperymenty nie będą doskonałe, a po drugie rzeczywiście, no jednak jest wiele obszarów, w których my takiego eksperymentu nie będziemy w stanie przeprowadzić z różnych względów, chociażby niezgodności czasu i miejsca, no one nie dzieją się cały czas, a tu rzeczywiście, no oni wybrali bardzo, bardzo specyficzny i bardzo elegancki przypadek, w którym rzeczywiście ta różnica była bardzo wyraźna i bardzo też wyraźnie zarysowana w badaniu. No to jest wyzwanie dla ekonomii po prostu.
Tak, jeszcze na zakończenie, ale trochę nawiązując do tego wątku, czy wyniki takiego eksperymentu można generalizować. Chciałbym pana zapytać, czy jak dzisiaj pan czyta lub słyszy, no akurat jest lipiec, podwyżka płacy minimalnej w Polsce miała miejsce, czy jak pan czyta lub słucha w mediach gdzieś artykuły o tym, gdzie znów wystarczy sobie, żeby państwo wpisali sobie w Google na przykład podwyżka płacy minimalnej, przeczytali trzy pierwsze wyniki, co tam będzie na pierwszym miejscu? Oczywiście wzrost bezrobocia albo negatywne skutki dla inflacji. Oczywiście to może zachodzić, tak? Ale czy pana zdaniem, czy jak pan czyta dzisiaj takie artykuły, albo jak dzisiaj pan myśli o podwyżce płacy minimalnej, to czy cały czas jakoś się pan opiera na tym modelu standardowym, czy te wyniki modelu standardowego cały czas są dla pana jakąś podstawą, czy powinny być w debacie publicznej jakimś punktem startu, czy jednak powinniśmy już dzisiaj zaczynać od Karda i Krugera i mówić, że właściwie nie wiemy do końca, czy ta podwyżka może coś zmienić?
To znaczy, na pewno warto podkreślić to na samym początku, że nie wiemy. Jeśli chodzi o rynek pracy, no to na pewno dużo pokory potrzeba, jeśli chodzi o przewidywania. Natomiast no myślę, że o pewnych rzeczach możemy wnioskować, też patrząc historycznie. To znaczy, ta podwyżka jest rzeczywiście wysoka, to jest prawda. Natomiast ona też ma miejsce w specyficznych okolicznościach. Gdyby taka podwyżka miała miejsce w sytuacji, kiedy my praktycznie nie mamy inflacji, byłaby zupełnie inna charakterystyka zmian niż w sytuacji, w której my jednak mamy do czynienia z bardzo wysoką inflacją. Ona już teraz no, trochę maleje, ale jednak w dalszym ciągu jest na bardzo wysokim poziomie. I to jest pierwsza rzecz, która zupełnie zmienia kontekst. Druga rzecz, my oczywiście jakby nie negując, znowu idąc za lakatoszem tego podstawowego modelu popytu i podaży, no jednak my do końca nie wiemy, w którym miejscu my się dokładnie znajdujemy tych krzywych. I teraz jeśli popatrzymy historycznie, my mamy historycznie niskie bezrobocie, które systematycznie spada od kilkunastu lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mamy historycznie wysoki wskaźnik aktywności zawodowej, czyli to pokazuje, że nie tylko, że myśmy już właściwie zasoby pracy, jeśli chodzi o te osoby aktywne zawodowo, czyli powiedzmy te, które wcześniej bezrobotnymi, one już w zasadzie, no kto mógł, to już na rynek pracy wrócił i co więcej, my już zaczynamy sięgać do tych zasobów dalszych, czyli takich, tych osób, które były nieaktywne zawodowo, które się aktywizują właśnie dzięki, no między innymi też podwyżką płacy minimalnej, więc tu ja bym nie przewidywał jakichś gwałtownych ruchów w tym zakresie, dlatego że jednak popyt na pracę jest cały czas na tak wysokim poziomie, że nie wydaje mi się, tu oczywiście miałem, no trzeba do tego podchodzić z bardzo dużą pokorą, ale nie wydaje mi się, przynajmniej nie widzę przesłanek, żeby to miało spowodować jakiś znaczący wzrost bezrobocia. To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast to nie znaczy, że nie będziemy obserwować konsekwencji zmian tej podwyższenia płacy minimalnej, dlatego że tak jak właśnie Karty Krüger analizowali wiele aspektów, nie tylko poziom zatrudnienia, tak my też powinniśmy szeroko spojrzeć na to, co się potencjalnie może wydarzyć. Ja tu na przykład raczej, tak jak wspomniałem, nie widzę specjalnych zagrożeń, przynajmniej w obecnej sytuacji, bo tu mogą się różne rzeczy też na rynku wydarzyć, dla poziomu zatrudnienia. Natomiast to, co widzę i co może mieć bardzo istotne znaczenie, nie w kontekście powiedzmy najbliższego pół roku czy roku, tylko w takim wymiarze długoterminowym, to jest kwestia kompresji wynagrodzeń, czyli to jest to, co właśnie Kart z Krügerem analizują i nazywając to efektem dyfuzji, czyli czy jeśli my podniesiemy wynagrodzenie, to co się stanie z pozostałymi wynagrodzeniami? Wiadomo, te, które są pomiędzy minimalnym, na poziomie minimalnym, no to możemy domniemywać, że znajdą się na poziomie nowego minimum, no bo tu nie ma racjonalnych przesłanek, żeby to dalej nie zostało podwyższone. Ale pytanie jest o pozostałe wynagrodzenia, no więc te, które są pomiędzy starym a nowym minimum, no na pewno zostaną podwyższone przynajmniej do poziomu nowego minimum, ale pytanie, no właśnie, czy one wcześniej były powyżej minimum, czy teraz znajdą się powyżej minimum, czy już nie? No i wreszcie pytanie o tych wszystkich, którzy są powyżej powyżej nowego minimum, zwłaszcza ci, którzy są nieco powyżej nowego minimum, czy coś się stanie z ich wynagrodzeniem. No i tu jest właśnie bardzo duże wyzwanie, dlatego że my mamy już rekordowo wysoki też odsetek osób zarabiających minimalne wynagrodzenie i nieco powyżej tego minimalnego wynagrodzenia. I teraz kolejne znaczące podwyżki płacy minimalnej będą wciągać w tę orbitę minimalnego wynagrodzenia coraz większą liczbę osób. Zresztą to widać, nawet jak popatrzymy na poziom nierówności, on jest, to nie chcę wchodzić w kwestię, bo to jest inny temat poziomu nierówności, ale jak popatrzymy nawet na te dane EUSIL-u, to tam też systematycznie ten poziom nierówności maleje i jesteśmy obecnie na jednym z najniższych poziomów w Europie, jeśli chodzi o poziom nierówności. I teraz, no to z czego to wynika? No właśnie z takiego spłaszczenia siatki wynagrodzeń między innymi. I tu jest pytanie, czy jeśli my nagle w skali kraju wygenerujemy sytuację, w której bardzo duży odsetek osób będzie zarabiał na poziomie minimalnego wynagrodzenia, no to pytanie. Z jednej strony wiadomo, to spowoduje nam przywrócenie może części kolejnych osób z grupy nieaktywnych zawodowo na rynek pracy, no bo to będzie na tyle atrakcyjne wynagrodzenie. Z drugiej strony mogą się już pojawić znowu problemy z tym, że część osób będzie chciała uciec z tego formalnego rynku pracy w szarą strefę ze względu właśnie na ten poziom wynagrodzeń i to, że ich efektywność, ich produktywność marginalna będzie niższa niż wartość płacy, ale pytanie jest właśnie znowu takie behawioralne, no co z motywacją, to znaczy co z sytuacją ludzi, którzy zawsze byli w różnych grupach i to było widać w płacy, a teraz nagle trafiają do jednej grupy i zaczynają zarabiać wszyscy tak samo. I to jest rzecz, która się już bardzo mocno dzieje w różnych obszarach, zwłaszcza w tych obszarach, w których płace nie są rynkowe, tylko są regulowane w jakiś sposób centralnie albo lokalnie przez czy państwo, czy przez samorządy. Więc tu jest na przykład bardzo, bardzo duże pytanie, któremu myślę jednak w debacie publicznej się przy okazji płacy minimalnej rzeczywiście zbyt mało się poświęca uwagi, koncentrując się na właśnie takich rzeczach typu właśnie spadek zatrudnienia, czyli na zjawiskach, które wydaje mi się w kontekście obecnej sytuacji jednak będą miały charakter marginalny.
No dziękuję bardzo, rzeczywiście udało nam się omówić bardzo wiele tych zagadnień, pewnie można by o tym dyskutować jeszcze dłużej, bo przecież teorii i płacy i motywacji i tak dalej w ekonomii behawioralnej mamy również eksperymentalnie potwierdzanych. Ja w każdym razie chciałbym Państwu polecić jeszcze raz książkę Mit i Pomiar, Nowa ekonomia płacy minimalnej, wydaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym. Dzisiaj rozmawiałem, za co bardzo dziękuję, z profesorem Markiem Kośnym z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję Państwu.